facet na luzie.
To była piosenka prawdziwego mężczyzny. Nie stało się nic. Wilki, Robert Gawliński. O problemach sercowych także w naszych audycjach od czasu do czasu rozmawiamy. Dzisiaj będzie chyba trochę bardziej o miłości do życia, miłości do polityki, życiu człowieka, który musi dzielić swoją drogę życiową między Warszawą i Trójmiastem. Facet na luzie, Sławomir Sieźniewski. Witam Państwa w kolejne niedzielne popołudnie. Wraz ze mną bardzo ciekawy gość. Za chwilę spróbujemy się czegoś od niego dowiedzieć. Znak zodiaku, proszę pana.
Skorpion.
Hobby?
Ryby, hodowla gołębi. No i troszeczkę polityka.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Od najmłodszych lat chciałem być kierowcą, stąd zrobiłem wszystkie kategorie prawa jazdy. Chciałem być kierowcą tira, zwiedzać Europę.
Dzisiaj to bardzo możliwe, w tamtych czasach gorzej. Z czego jestem dumny?
Najbardziej jestem dumny z mojej historii mojego życia i tego, co w tym życiu zrobiłem, ale najbardziej z rozpoczęcia strajku 14 sierpnia 80 roku o godzinie 6 rano na Wydziale K5 i to było majstersztych, tak uważam.
Czego się trochę wstydzę?
No czasem, że musiałem tyle żab łykać, nawet u was w radio, bronić niektórych spraw, których, chociaż ja rzadko kiedy broniłem, ale miałem takie momenty, że broniłem spraw, których nie powinienem bronić, także czasem tego się wstydzę.
Polityka, tak?
Polityka, polityka.
Ideał kobiety?
Moja żona. Jesteśmy już 41 lat i właściwie nawet nie mieliśmy nigdy cichych dni, może dlatego, że ciągle gdzieś w Polsce pracowały.
A co ma w sobie takiego...
No, jak ją tylko poznałem, to po trzech dniach nazwałem ją ksywkę pszczoła, bo jest taka szybka, potrafi ogarnąć wszystko. I to się potwierdziło od tej ksywki, którą jej nadałem, także przez całe życie była samodzielna, to ona wychowała nasze dzieci, to, że pokończyły studia, bo to jej praca.
Zawód wykonywany.
No, jako stoczniowiec byłem monterem kadłuba okrętowego, byłem też kowalem, byłem też kontrolerem jakości, byłem od malowania kominów biało-czerwone paski, więc byłem naprawdę przez ten stan wojenny, kiedy zmieniłem 11 miejsc pracy, więc byłem w różnych zawodach pracowałem.
Kobieta pracująca, żadnej pracy tak. Nie ma. Męska wersja. Tak. Imię i nazwisko?
Jerzy Borowczak. Jerzy Stanisław Borowczak.
Szanowni Państwo, gościem audycji Facet na luzie jest dzisiaj Jerzy Borowczak, działacz związkowy, polityk, poseł na Sejm, inicjator strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Zaczynamy.
Facet na luzie.
...2023 rok, miejsce w rywalizacji o posadę posła, niestety 4203 głosy i Jerzy Borowczak nie dostaje się mimo wsparcia dosyć potężnej partii. Dlaczego wtedy się nie udało?
No też się to analizowałem, ale wiem dlaczego, natomiast ja brałem 17 tysięcy z 9 miejsca. Ale oczywiście tym razem lista była inaczej ułożona, tak? Zasilił ją prezydent Sopotu, Paweł Adamowicz, pani z Pruszcza Gdańskiego, Kołodziejczak. Więc lista była trochę inaczej ułożona i po prostu tam, gdzie brałem dużo głosów, na przykład w Sopocie, na przykład w Starogardzie wygrywałem ze Sławkiem Neumannem. Tym razem się nie udało. Myślę, że też byłem cichszym posłem trochę. Mało publicznie się, że tak powiem, reprezentowałem, bo zająłem się ogródkami działkowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi. To naprawdę była jedna z wielkich charówek, żeby uratować ogrody działkowe, bo był taki pomysł, żeby je rozwiązać i oddać deweloperom. Spółdzielniami miały zarządzać licencjonowane agencje i stanąłem na czele takiego trochę buntu w Platformie i udało mi się to uratować, no ale to głosów nie dało.
Właśnie. I co wtedy było? Zamilkły telefony? Koledzy przestali dzwonić?
Może ci, co dzwonili, to dzwonią, ale do których ja dzwonię, niektórzy nie odbierają już telefonów. I to jest takie, ja nie wiem, ja zawsze odbierałem wszystkie. Do dziś odbieram i nie ma takiego, żebym telefonu nie odebrał. A jak nie odbiorę, to odzwaniam. Ale oczywiście tak to jest w polityce, że jesteś ważny, jesteś potrzebny, jak jesteś u góry. Natomiast, a ja to wiele razy przeżyłem. Po 80 roku, kiedy nastał stan wojenny, ludzie uciekali na drugą stronę ulicy, jak szedłem, że o, bo jeszcze mnie sfotografują, a może ktoś się śledzi. Tak było. I tak teraz jest w polityce to podobnie, tak, że jak już nie jesteś, że tak powiem, do jakiejś takiej dyskusji, spotkań,
nie jesteś ważny po prostu, tak.
Nie jesteś ważny, nie, jesteś właściwie niepotrzebny. I to jest pewnie przykre, dlatego że ja spędziłem 5 kadencji w Sejmie. Byłem kadencję radny miasta Gdańska, więc doświadczenie mam dość spore. No ale no, nie wszyscy chcą z tych doświadczeń korzystać.
Ludzie zapomnieli, że sierpień 80 rozpoczął Jerzy Borowczak, jak pisała Beata Gołębiowska?
Ja myślę, że też nic takiego nie robiłem, aby z tym się nagłaśniać, jak niektórzy moi koledzy, którzy tam mają filmy o sobie, mają Orły Białe i inne, no to gdzieś tam do ludzi dociera. A tak, strajk to już 45 lat temu, więc młodzież, ja jeżdżę po Polsce i mam spotkania z licealistami,
to dla nich to jest jak bitwa pod Grunwaldem chyba, co?
No tak, ta młodzież bardziej chce pytać o dzisiaj, jak o to, co było 45 lat temu, jak próbowaliśmy odzyskać wolność dla Polski. I naprawdę, no nie ma takiego programu też szkolnego, aby ta młodzież, no my robimy po to tą olimpiadę. Tak? Na początku mieliśmy 1500 szkół, teraz mamy kilkaset.
Mówi pan o Fundacji Centrum Solidarności. Tak. To powiedzmy jest, wobec tego olimpiadzie, którą organizuje Fundacja.
Prezesem jest pani Donata Kopsdej, małżonka, wdowa po Darku Kopsdeju, naszym opozycjoniście. I organizujemy to w całej Polsce. Eliminacje są w każdym województwie. Później są centralne i finał. Robiliśmy te finały w wszystkich miastach, gdzie się coś działo, czyli Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i w Gdańsk. I ta młodzież dostaje od nas indeksy na studia, bo współpracujemy z różnymi uniwersytetami. I ten finał teraz będzie, jest nabór. Właśnie mamy nabór, kto by chciał uczestniczyć w takiej olimpiadzie, to FCS, strona na FCS, jest cała dokumentacja, jakie należy złożyć papiery, aby w tej olimpiadzie wziąć udział.
Czyli rozumiem, że fundacja zajmuje teraz panu dużą część tego nieco bardziej wolnego czasu. Co jeszcze?
Jeszcze jestem w takiej firmie Alza Cargo, poszukuję ładunków do przewozów, ale to jest bardziej internetowa praca, więc najwięcej szczerze, tak jak powiem, to wnuki. Jedna wnuczka, mam dwóch wnuczków. I hodowla gołębi, bo nimi naprawdę tak mam 3 razy w tygodniu, to mam naprawdę takie bardzo dużo pracy, bo trzeba posprzątać, trzeba je rozdzielić, trzeba je poszczepić, trzeba im dać antybiotyki, no bo one są gołębie pocztowe, które lotujemy tutaj z takim znanym Piotrkiem Dzikiem.
O właśnie, o tych gołębiach to będzie jeszcze okazja jako hobby porozmawiać, a chciałem się dowiedzieć, a jak to się udawało przez te całe lata połączyć życie rodzinne z tą polityką, którą, jak wszyscy wiemy, właściwie uprawia się głównie w Warszawie. Pan tutaj wspomniał bardzo ciepło o swojej żonie, która w zasadzie, rozumiem, ogarniała cały dom, dzieci i to właściwie na jej barkach było to wszystko.
No właśnie na jej barkach i dlatego ona ma dzisiaj 1200 zł emerytury i cały czas do mnie mówi. Widzisz, gdybyś tutaj gdzieś blisko to i nie pracował po 20 godzin na dobę, to ja bym mogła pójść do pracy. Ale no tak to wyszło. Na szczęście ja mam taką, jak mam, że nam wystarcza na życie. Ale to tak mówię, że no takie było. Stocznia Gdańska, no to też strajki, 16 miesięcy wolności, więc jeździliśmy po całej Polsce, żeby zakładać Solidarność, tak? Stan wojenny, więzienie, zatrzymania, zakaz pracy w województwie gdańskim, cały czas praca na południu Polski. No ale to nie tylko ja tak miałem. Miał Maciek Parzyński, Donald Tusk, Rybicki. Mógłbym tu jeszcze sporo moich kolegów, przyjaciół wymienić.
To zacznijmy wobec tego od początku. Białogard, 1957 rok. Rodzi się mały Jurek Borowczak, syn Kazimierza i Józefy. Tam między innymi zasadnicza szkoła rolnicza w Tychowie. Chciał pan być rolnikiem?
Nie, dlatego stamtąd uciekłem. Ojciec chciał, bo mieliśmy gospodarstwo rolne, 10 hektarów własnych i 7 dzierżawy. I jak tą pracę wykonywałem, piszę w to w swojej książce, sierpień 80 rozpoczął Jerzy Borowczak i trzeba było iść do szkoły, trzeba było nakarmić zwierzęta. Czasem te zwierzęta ubrudziły, bo jak to zwierzęta, nie było czasu się przebrać, albo nie było w co się przebrać, też tak bywało. I nigdy się tam nie widziałem, że zostanę tam, tak? Ja zawsze stamtąd chciałem wyjechać.
Ale na traktorze pan jeździł zupełnie.
Tak,
jeździł,
ja byłem kierowcą, przed wojskiem też jeździłem i ciągnikiem.
Stąd te tiry chyba, tak?
Tiry, tak. To po to, to prawo jazdy zrobiłem. Ja byłem na misji stabilizacyjnej w Syrii i w Egipcie. Tam też nabyłem uprawnień jako żołnierz. I marzyłem o tym, żeby być kierowcą tira.
No to skąd się wobec tego wzięło to technikum budowy okrętów, Konradinum i generalnie potem praca w stoczni?
Stąd się wzięło, że słuchałem Radia Wolnej Europy i wiedziałem, że w Gdańsku razem z ojcem, że w Gdańsku tutaj jest jakaś grupa, która się sprzeciwia władzy ludowej, a 70. rok miałem 13 lat, więc kiedy Stocznia Lenina Gdańska zastrajkowała, to się dziwiłem, bo przecież w szkole, w takiej jak ja chodziłem, no to tam Lenin był na porządku dziennym i tak mnie to intrygowało. Taki patron, Lenin, a oni się buntują, stoczniowcy wychodzą na ulicę. Oczywiście jakoś tam docierało do głowy to. Ojciec coś nie coś mówił. To mama, jak mówili, że w Gdańsku są na ulicy chuligani, to ja pytałem, aż tylu? Skąd się wziął? Bo tam przecież pokazywali ten dworzec, bo komitetu nie. No oczywiście i potem to odpuściłem, ale kiedy pojechałem na Bliski Wschód, byłem w Syrii i w Egipcie, na misji stabilizacyjnej pod dowództwem pułkownika Edwarda Weinera tutaj z Gdańska. I tam, jak to nocne Polaków rozmowy, tak? I weszliśmy na taki temat, że ten pułkownik w Gdańsku odmówił wykonania rozkazu strzelania do stoczniowców. Ten nasz dowódca. I taka, tam nie tak głośno, bo to wiadomo, wywiad wojskowy nas uprzedzał, żeby o różnych rzeczach nie gadać, ale on odmówił, bo nie był wykonany ten, a potem już się z nim zaprzyjaźniłem, że wysłali go pod komitet z kompanią, ostrą amunicją, żeby odblokował komitet. A on zobaczył, co się dzieje, kazał zabezpieczyć broń i w tył nawrót, nie? No i tam poznałem chłopaków też z Gdańska, którzy mówili tutaj o tej stoczni. I ja tam na Bliskim Wschodzie podjąłem decyzję, że kurczę, muszę tu przyjechać. I chyba tydzień, jak wyszedłem z wojska, przyjechałem tu i nie chciałem już być kierowcą, bo przecież stocznia miała chyba z 15 autokarów i ileś tirów swoich, ale chciałem wejść do tych ludzi, na tą produkcję, zobaczyć, jak tam jest, jak oni... No i oczywiście zatrudniłem się jako uczeń monter kadłuba okrętowego i już zacząłem uczęszczać do technikum budowy okrętów, żeby no, budować to. Ale no, tak to wyglądało, że pierwsze dni nie były wesołe, bo to była hala 7 hektarów pod dachem. Ja byłem zdziwiony, co oni tu robią? Suwnice na dwóch poziomach jeżdżą. Boże drogi, gdzie ja wdepnąłem? No, ale zacząłem pytać tych kolegów, co tam o tym wiedzą, o tym grudniu. Ale jak to, ja byłem krótko ostrzyżony, bo po wojsku. Robotą się zajmij, co cię to interesuje?
Młody, tak?
Szpieg no, młody. Jesteś, czy tak. Co? Nie? No, ale bardzo szybko nawiązałem kontakty z gdańską opozycją.
A jak to się stało, że wybuchł sierpień 80?
Takiego jakby do strajku atmosfery w Gdańsku nie było, bo Stocznia Gdańska imieniem Lenina zarabiała najlepiej w całym województwie. Budowaliśmy nawet 25 statków rocznie, więc albo była premia za zastępkę, albo za wodowanie, albo za banderę. Ciągle te pieniądze tam były. Ta stocznia miała własne przedszkola, własne żłobki, własne kluby sportowe, własny jachtklub. No bo jeszcze bym tu świniarnie, domy wypoczynkowe.
No do tego w czasy pracownicze i tak dalej, i tak dalej.
Tak, więc szło żyć, o tak powiem, nie? I myśmy próbowali zrobić z Felskim i z Prądzyńskim strajk, chcieliśmy poprzeć kolejarzy. Ale to nam się nie udało, nie mieliśmy ulotek, nie mieliśmy plakatów i fakt, że za to nas nic nie spotkało, bo się to nie udało. Właściwie w najmniejszym stopniu się nie udało. Natomiast do 14 sierpnia to się dobrze przygotowaliśmy. Dobrze przygotowaliśmy, kiedy Anię Walentynowicz zwolniono ze stoczni, powiedzieliśmy, właśnie to Lech Wałęsa, będziemy bronić pani Ani, strajk zorganizujemy.
Tak, bo to był taki szczególny moment, zwolnienie z pracy Walentynowicz i Kołodzieja.
Nie, Kołodziej nie był zwolniony. Kołodziej poszedł na porozumienie stron do Gdyni, bo stocznie miały porozumienie, że nie można było samemu przenieść się, że nie podbieramy sobie ludzi. W socjalizmie to było i to było tak, że trzeba było wyrazić zgodę na... Oczywiście były takie powody, bo jak ktoś dojeżdżał z Wejherowa do Gdańska i wtedy pisał, że chciałby w Gdyni, no to taką zgodę otrzymywał, tak, tak. Mhm,
ale generalnie było to podzielone. I doszedł ten 14 sierpnia, 5 rano, na K5 rozpoczęło się od rozdawania ulotek.
Tak, umówiliśmy się o 5 rano przed drugą bramą Stoczni Gdańskiej, tą historyczną, no ale nikt nie przyszedł. Na szczęście później wszyscy się wstawili. Ale ja swoje zadanie miałem rozpocząć strajk na wydziale K5, zablokować most, bo jest żeby go nie otworzono, żeby stocznię na pół nie podzielić i jak najszybciej udać się z moją grupą ludzi na wydział K3, przy kolejce zatrzymać się, transparenty w górę, będą jeździły tramwaje i kolejki, żeby pokazać, żeby ta poczta pantoflowa szybko się rozniosła. Tak powiem taką dykteryjkę, że ten strajk mieliśmy rozpocząć 13 sierpnia, ale byłem u Lecha Wałęsy na stogach, a on mówi, że 13 nie, bo ja nie mogę, bo ja muszę iść Anię zarejestrować, bo mu się akurat córeczka urodziła. No byłem trochę taki wkurzony, mówię, my tu strajk, a on dziecko idzie zarejestrować, a ja mówię, a w czwartek możesz? O, w czwartek mogę. No i wróciłem, powiedziałem Bogdana Borusewicza i chłopaków, że jednak zaczynamy, 14 Lech będzie.
Mhm. Nie było to wcale takie łatwe, bo Klemens Gniech, ówczesny dyrektor, też robił wszystko, aby pracowników przeciągnąć na swoją stronę. Młodzi byli pewnie trochę bardziej popędliwi do strajku, ale ci starsi, no tak jak pan mówił, generalnie w zakładzie mieli dobrze. Po co był im kłopot?
Mieli dobrze i byli wystraszeni rokiem 70. Bo kiedy ja rozdawałem ulotki dużo, długo przed strajkiem, to naprawdę bali się wziąć tego do ręki. To był strach tego roku 70. A natomiast wtedy, 14 sierpnia rano, to oczywiście ja liczyłem na moich młodych kolegów, którzy mieszkali w hotelach robotniczych. Na tych liczyłem i się na nich nie zawiodłem, bo Marian Kostuch, Wiesiu Piela, Stasiu Karczewski, Piotrek Szajner, oj, mógłbym wymieniać. I oni od razu powiedzieli, dobra, jedziemy z nimi, nie?
Mhm. A no właśnie, ale jednak się udało, tak? Bo tych ludzi udało się zgromadzić. No w tym momencie w zasadzie chyba wiedział pan, że będzie sukces, kiedy pojawił się Lech Wałęsa, bo on miał też inne poważanie u ludzi niż na przykład pan, młody chłopak.
Ja w ogóle nie miałem. Ja się dziwiłem, że oni mnie słuchają, kiedy idę na czele i kieruję, gdzie idziemy, gdzie się zatrzymujemy, śpiewamy hymn, minuta ciszy uczczenia poległych w 70 roku, ładnie się wszyscy kłaniają, hełmy zdejmują. Miałem już wtedy 12 tysięcy ludzi. Ale kiedy skorzystaliśmy z tej koparki, która tam podjechała po długą bramę, to była Fadroma polskiej produkcji, na dach i wybieraliśmy komitet strajkowy. Wybieraliśmy, duże słowo. Prosiliśmy, żeby się ludzie zgłaszali, a zgłaszali się tacy jak ja albo młodsi. Więc apelowałem, żeby to byli tacy, co znają problemy stoczniowców, którzy mają autorytet i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy miałem zapisanych 20 osób do komitetu strajkowego, ten daszek to był taki metr na metr. Więc wdrapał się tam do góry wspaniały człowiek, do dziś go wspominam serdecznie, Klemens Gniech, dyrektor generalny stoczni. I mówi, skoro macie komitet strajkowy wybrany,
to możemy rozmawiać, idźcie do pracy.
Komitet zapraszam na rozmowy. A że znał tych kierowników, bo to wszyscy przyszli, kierownicy, majstrowie, to on do nich po nazwiskach, Żuleski, Polak, zabieraj swoich ludzi, zabieraj. I to się rozchodziło. Tak. Ja już powiem szczerze, ja już mówiłem to w 80 roku, ja chciałem wtedy uciec stamtąd. Stałem na tej koparce i się rozglądałem, bo już mówię, już nie, no zaprotestowaliśmy. A teraz to za obalenie ustroju pójdziemy siedzieć, nie? I chciałem stamtąd uciekać. I w którymś momencie była 10:30, spojrzałem w lewo i biegł Lech Wałęsa od bramy kolejowej. I wtedy naprawdę kamień z serca, no nie wiem, no, radość ogromna, bo znałem go z jego wystąpień w 79 roku na rocznicę, kiedy mówił o tych kamieniach. To mówię, nie, no teraz to już jest coś fajnego.
Ale wie pan co, że to był też taki bardzo specyficzny moment, który tą naszą historię rozbił na pół, tak? Bo jedni mówią, że przeskoczył przez płot, a drudzy, że go przywieźli SBC motorówką.
No, słyszałem o tym, tak? Słyszałem o tym, ale po prostu to jest tak niemądre. I jeśli żaden stoczniowiec w to nie powinien uwierzyć, bo wie, jakie są nabrzeża, jeśli chodzi o stocznię i jak tam wysiąść z motorówki, to trzeba byłoby naprawdę przygotować, żeby, nie wiem, trap jakiś, nie wiem, no. Po drugie, żeby wpłynąć na akwen, to ile zgód jest potrzebnych. To nie, teraz może jest łatwiej, ale wtedy, żeby wpłynąć na wody tutaj, to przecież tyle służb było. A po drugie, po cóż go przywozić motorówką, skoro on od pierwszego dnia, od 7 sierpnia na Sienkiewicza 10 we Wrzeszczu, gdzie się spotkaliśmy i planowaliśmy strajk, był codziennie informowany, co robimy, ile mamy ulotek, jakie mamy plakaty, jak ten strajk będzie przebiegał, czy o 9 rano w śniadanie, czy o 6 rano zaczynamy. On, ja mu to powiedziałem, mówię, Lechu, my jesteśmy przyjaciółmi, ty sobie to wykalkulowałeś, zobaczyłeś, że są ludzie, to przyszedłeś, jakbyś nie zobaczył, to pewnie byś nie wszedł. No wiesz, tam ja musiałem ogon zgobić, no pewnie był ten ogon, bo zawsze go miał. Więc to się udało tylko dlatego, że Wałęsa się nie spóźnił. Gdyby przyszedł 5 minut później, byłoby pozamiatane.
Lech Wałęsa, kiedy pierwszy raz go pan w ogóle zobaczył, poznał?
Pierwszy raz to zobaczyłem go w kościele mariackim, kiedy odprowadziliśmy takie modły, że tak powiem, za uwięzionych. Ale wtedy jeszcze z nim nie rozmawiałem, bo to w kościele pamiętam takie zdarzenie, że ksiądz Bogdanowicz nie był bardzo zadowolony z tych naszych, jak on to nazywał, jasełek. Ale Lech tam się postawił i powiedział, kościół to my. I ja tam przychodziłem na te modlitwy. Tam poznałem Bożenę Rybicką, Magdę Modzelewską, właśnie Lecha Wałęsę.
No, mówił pan, że odetchnął pan, kiedy Lech Wałęsa dobiegł do stoczni, by kontynuować strajk. Co on miał, czego nie miał pana?
Doświadczenie przede wszystkim i był trochę starszy. Co prawda ja nie dostałem awansu na kaprala za nieposłuszeństwo, a on był kapralem, mimo że byłem dowódcą drużyny. Ale było to, co ja u niego zobaczyłem w 79 roku pod Stocznią Gdańską. Esbecja, myśmy rozdawali te klepsydry zawiadamiające w stoczni i wiedziała, że to jest jakiś odzew, że ludzie może mogą przyjść. Specjalnie Stocznia Gdańska, nie remontowa, nie północna, Stocznia Gdańska imieniem Lenina dostała dzień wolny, tak zwany konserwacyjny. I wydawało im nam się też, bo kurczę, będzie klops, nie? A tu przychodzi 7 tysięcy ludzi. I patrzę, widzę kolegów z Trzewa, z Wejherowa, mówię, kurde, jak im się chciało tu przyjechać, nie? To taki duch wstąpił. I nagle wychodzi, bo tam przebywał nasz kolega Bulc, ksiądz Sroka, no i Lech Wałęsa. No i człowiek mówi z serca, takim donośnym głosem, jak nie postawią pomnika, to każdy z nas przyniesie po kamieniu i usuniemy ten pomnik z kamienia. Tłum reaguje, widać, nie? Także myśmy, jak planując strajk, od razu wiedzieliśmy, że jeśli ktoś ma to poprowadzić, to tylko Lech Wałęsa, nikt więcej.
No a co się stało, jeśli tak można powiedzieć, po latach? Jak pan patrzy na tą przyjaźń z Lechem Wałęsą? Bo przyznam się, że przez całe lata pana przeciwnicy mówili i zarzucali panu, że pan to za tym Wałęsą w każdej sytuacji i tak dalej. A przecież on miał też swoje blaski i cienie. Ma swoje blaski i cienie.
Ja tam tych cieniów to nie widzę takich, tak? Bo wielokrotnie z Lechem Wałęsą rozmawiałem. Nawet na temat tego, co napisał Cęckiewicz, tak? Fałszowano dokumenty Lecha Wałęsy? Fałszowano. Dostalibyśmy Nagrodę Nobla, rok wcześniej dostalibyśmy. Ale te sfałszowane dokumenty poszły do Komitetu Noblowskiego, tak? Lech Wałęsa w 70 roku no, miał tam, nie wiem, 20 parę lat, nie? 20 chyba 6. Więc mógł podpisać jakiś dokument, to co on mówi, że się podpisywało...
Czyli te dokumenty z szafy Kiszczaka, jak to się mówi,
no
tak?
Nie, no, ja myślę, że u Kiszczaka niczego nie było, bo Kiszczak wielokrotnie publicznie mówił, że nie widział i nie widział.
No to podobno ci od pisma sprawdzali, że to podpisywałem.
No ale też
pan
była...
Pan w to wierzy, czy nie?
Byli grafolodzy, którzy powiedzieli, absolutnie nie. I to Trójka pokazywała jeszcze za czasów PiSu. Telewizja, oni pomylili się i zaprosili tego grafologa. On mówi, absolutnie nie, to nie jest podpis Wałęsy.
Nie, ja wtedy prowadziłem ten program, kiedy to się działo, ale on tak patrzył tylko,
ale
gdzieś, tak
wie
można
pan
powiedzieć,
co? Ja szczerze,
bez jakichś szczególnych badań.
Nad tymi, kochani słuchacze, nie zastanawiam nawet i nie chcę. To, co ten Lech Wałęsa zrobił, to, że on te 10 milionów ludzi tak pięknie poprowadził, bezkrwawo, można powiedzieć, tak? Że umiał to ogarnąć. Kiedy miał tylu wrogów w Solidarności, tylu takich prawdziwych agentów, nie będę już ich nazwisk wymieniał, tak? Że on to potrafił ogarnąć swoim sprytem, może chłopskim, ale sprytem. To, co zrobił później, że wytrzymał, przecież mógł, rok siedział w internowaniu, tak? I nie poddał się, mimo że władza różne rzeczy mu proponowała. Gdyby miała na niego jakiś taki gotowy, że tak powiem, jego ręką podpisany dokument, to dlaczego nie ujawniła? Przecież chciała dobić tego Wałęsę. Po to go rok trzymała w więzieniu. Gdyby miała jakikolwiek dokument, który by był prawdziwy, na pewno by z niego skorzystała. Ale cała droga Lecha Wałęsy, tak? Potem prezydentura. Wyprowadzenie wojsk sowieckich. No gdyby tego nie zrobił, nie strącił Jaruzelskiego. Przecież cała moja formacja solidarnościowa prawie głosowała, części, przepraszam, bo bym obraził, za wyborem Jaruzelskiego na prezydenta, bo tego domagali się Amerykanie. Chcieli mieć tu stabilność, tak? Niemcy nie chcieli burzyć muru. To, co Wałęsa powiedział Clintonowi, i to nieraz puszczają, że Rosja w którymś momencie będzie się chciała odegrać na Ukrainie i na Polsce, bo on ma fenomenalny nos.
No dobrze, ale panie Jurku, ale to tak nic złego, Lechu Wałęsie? Same genialne decyzje?
No cóż, jest na pewno człowiekiem, który jest zazdrosny o sukcesy. Jest na pewno gościem z dużym ego. Jak oglądaliśmy razem ten film Andrzeja Wajdy, to Lech do mnie mówi: Jurek, ja naprawdę jestem taki bufon? Ja mówię, no tak, masz coś z tego. Jesteś taki, że... No jak to, Lech Wałęsa? Nie, no, no coś tak, ale dlatego pewnie tak daleko doszedł te jego wywiady z Oriane Falaci. No naprawdę, ja naprawdę przyjaźnię się z nim, może nie jestem tutaj akurat taki...
Obiektywny do końca.
Do końca, ale chciałbym coś znaleźć, takiego, żebym powiedział, aha, tu tego, nie? Ale bywałem u niego w tym Belwederze nader często, bo stocznia ciągle miała kłopoty, nie? I dlatego tam bywałem. I
z
widziałem...
Wachowskim się pan dogadywał?
Proszę?
Z Wachowskim się pan
dogadywał? O, i do dzisiaj. Wachowski nie mówi, bo ma, nie ma języka. Nie wiem, czy mogę to mówić. Ma raka gardła. Ale od lat. I ja widziałem, jak Mietek Wachowski pił z Jelcynem. Przecież to Mietek upił Jelcyna. I Mietkowi to powinniśmy jakąś piękną tablicę.
No to
albo
co to pan
umieścić.
Powiedział, to będzie woda na młyn, bo
a
to się
drugie,
teraz okaże,
kochani,
że...
Mietek działał w RMP. Proszę zapytać Mirka Rybickiego, Bożeny Rybickiej, czy Maćka nawet Grzywaczewskiego. On działał z nami przed sierpniem. To nie wziął się znikąd. To Ruch Młodej Polski polecił Mieczysława Wachowskiego, bo miał samochód. Bo przecież nie mieliśmy. Na kierowcę Lecha Wałęsy. Naprawdę Mietek ma potężne zasługi w tej kancelarii prezydenta.
A Lech Wałęsa dzisiaj, też ma pan okazję się z nim spotykać. W jakiej jest formie w ogóle? Bo nie ukrywajmy, że z całą pewnością jako, tak jak pan, to były pana słowa, że bufon, tak? Mm-hmm. To pewnie odczuwał też te wszystkie kwestie ataków politycznych i tak dalej, tego, że już nie jest tak zapraszany na wykłady, no nie mówiąc o tych zwykłych dramatach rodzinnych, które się wydarzyły
tak
w rodzinie Wałęsów.
No to dramaty, to jak każdy ojciec, każda matka, nie? To bardzo go to dotknęło. Bardzo go to dotknęło, ale jest człowiekiem bardzo mocnym i się bardzo szybko zbiera. No te wyjazdy, te 2 miesiące teraz w Stanach Zjednoczonych i tysiące ludzi na spotkaniach z nim, więc najbardziej chyba wpłynęło to na niego COVID, nie? Kiedy on był uwięziony, kiedy nic nie mógł robić, a to jest człowiek, który musi coś robić. To ja do niego pójdę, to my porozmawiamy 5 minut i on mówi, masz coś jeszcze? Bo już przy komputerze. Już tam szuka czegoś, także taki cały czas, że tak jak elektryk, nie? Jak elektryk. Także, że tutaj naprawdę jest człowiekiem, no ma 82 lata. A tyle poweru ma, że aż mu zazdroszczę.
Zostawmy Lecha Wałęsę, zajmijmy się Jerzym Borowczakiem. Też sporo lat jako poseł na Sejm 3., 4., 7., 8., 9. kadencji. Jak związkowiec się odnalazł w Sejmie? Przecież to nuda.
To ja akurat nie uczestniczyłem w jakichś takich tam jakby zajęciach pozalekcyjnych. Nie? Ja zawsze byłem tam gdzieś z boku, miałem swoje priorytety i tym się zajmowałem.
A tak? Jakie to były priorytety na przykład?
Pierwsze, jak zostałem na drugą kadencję, to choć częściowo odbudować Stocznię Gdańską. I udało mi się to. Zatrudnialiśmy 1400... Mogę powiedzieć, że te dźwigi tutaj od przystanku, że są, to jest moja zasługa.
A to nie było przedłużanie agonii?
Nie było, bo myśmy to odbudowali, pracowało tam 1400 ludzi i proszę sprawdzić, 48 jednostek tam zrobiliśmy i co się stało, kiedy wygrał PiS? Patrioci z PiSu, dzisiaj proszę pojechać, słuchacze też mogą podejść, stocznia została sprzedana Duńczykom. I teraz oni robią 20-30 jednostek. Już nie my. A ja naprawdę poświęciłem dużo czasu i to takich żmudnych negocjacji z ministrami, żeby... Bo Taruta, który Jaworski sprzedał, jak wygrał pierwszy raz PiS, sprzedał stocznię Tarucie Ukraińcowi, to ten Ukrainiec 90% majątku wypalił. Wywiózł cały złom. Rozebrał wszystkie budynki po tamtej stronie wody. I przyłożył się już do wypalania tych pochylni. Byłoby tak samo jak z Wydziałem K2. Stoczniowcy wiedzą, bo to tu przychowali już, a teraz już jest osiedle. Ale on chciał robić tam dolowoperkę. Nie? I byśmy stracili stocznia remontowa. No, no wiadomo, że kiedy te budynki się będą bardziej przytulać do zakładu, to będą protesty, że za głośno, że śmierdzi. I tak jak z rolnikami. Jak dzisiaj rolnicy się straszą, że nie mogą wyjechać kombajnem na swoje pole, bo dookoła powstały domki jednorodzinne, nie? I tu na stoczni tego trzeba było przypilnować, żeby od tej strony do stoczni remontowej nie pobudowano osiedla.
No dobra, okej, okay. Stocznia to raz. Co jeszcze?
Ogródki działkowe. Był projekt ustawy, aby rozwiązać polskie ogrody działkowe, czy rodzinne, tak? Udało mi się to zablokować. Na klubie gardłowałem do premiera Tuska, do Bogdana Borusewicza o wsparcie, że jeśli oni na to się zgodzą, że rozwiążą ogródki działkowe, a to wszystko wróci znów do miasta, no to ta przyroda w mieście, gdzie jeszcze jest malutkie płuca, to zniknie. To zniknie. Będziemy mieli, zablokujemy betonem całe te nasze osiedla. I oczywiście byłem za tym, że trzeba, bo myśmy w Gdańsku na przykład zlikwidowali 180 hektarów ogródków, ale jest stadion, ale zda to na Rakowcu. Zrobiliśmy dla ludzi, którzy by chcieli. No oczywiście spółdzielnie mieszkaniowe to był mój konik. To najwięcej mi zabierało czasu, dlatego że też był projekt, że spółdzielnie zostaną rozwiązane.
No bo to wszystkie. Państwa w państwie, wie pan. To
dobrze, jest. Ale to jest prywatne. Co do tego ma rząd? To nie jest...
No spółdzielcze. No.
To nie, dobrze, ale to jest najlepsza forma współpracy. Mówię panu, ja jestem w wspólnocie. To jest najlepsza forma współpracy. To jest właśnie spółdzielnia. Że jest na przykład w Przymorze, ma 20 tysięcy członków i można te budynki remontować. Pięknieją czy nie? Pięknieją. Czy spółdzielnie umią się rządzić? Umieją. Czy wybierają rady nadzorcze już nie tak jak kiedyś? Wybierają, interesują się, bo każdy wykupił to mieszkanie i wie, że jeśli będzie miał złego prezesa, złą radę nadzorczą, to może te 300 tysięcy, 500 tysięcy stracić. Za władzy ludowej to było spółdzielcze, prawda? A teraz już jest własne. Tylko spółdzielnia tym zarządza. Także to naprawdę dostałem najwyższe odznaczenia, jakie mam. To dostałem od spółdzielni mieszkaniowych i od ogródków działkowych.
Facet na luzie, Sławomir Siźniewski, a moim gościem Jerzy Borowczak, działacz związkowy, polityk. Panie Jurku, jak to jest w tym Sejmie? Który z polityków pana zdaniem jest najinteligentniejszy tam, który na panu zrobił największe wrażenie?
No, kilku bym wyliczył.
Na przykład?
Ja na przykład jak poznałem, jak powstała Nowoczesna, Ryszard Petru, nie? To zrobił na mnie wrażenie i naprawdę nam Platformie bardzo zagrażał.
Ale miał takie pomyłki, takie lapsusy językowe, tak?
To nie, chyba nie działało. Gdyby nie poleciał tam na tą Maderę, to pewnie my byśmy mieli 10%, a on ze 30%. Ale potrafił zabrać głos i to się w Sejmie widzi. Kto ma, że tak, posłuch. Bo jak zabiera głos, to cisza. A jak wchodzi jakiś, nie wiem, Jaki, czy Berkowicz, czy inny, no to aż marszałek musi uciszać, nie? I po tym widać, kto ma autorytet.
A są jacyś posłowie, których wizerunek medialny jest zupełnie inny od tego, jakimi są w rzeczywistości?
Tak, są tacy, co to krzyżem leżą w kościele, nie? A widzimy, co wyprawiają, nie? Co dzieje się na korytarzach. I mówię, ja akurat tylko jedną kadencję mieszkałem w Sejmie, a potem sobie już dałem spokój, bo jak widziałem pęka pijanego, nie można go ruszyć, bo cały korytarz zablokowany.
A takie słynne zdjęcie było, nie?
Ci, co nie żyją, to nie będę ich wymieniał, ale no powiem szczerze, no tam wódka się lała, nie?
A kto był takim największym krasomówcą? Taki, że mówił i pan, no Petru słyszeliśmy, że ludzie go słuchali.
No to lubieli go słuchać, ale no... Różnie. Ludzie, niektórzy wchodzą na trybunę tylko po to, żeby powiedzieć, nieważne co, żeby sobie to wrzucić na Instagram, żeby co sobie wrzucić. I takich ludzi, no ja to akurat po naszej stronie, to zawsze to było jakoś w miarę, może niekontrolowane, ale my byliśmy trochę święci od papieża. Nie atakowaliśmy bezczelnie, że potem wyszedł ktoś i mówi o ustawie, ona jest do kitu, ona jest niedobra, a marszałek mówi, halo, panie pośle, nie w tym punkcie jesteśmy, nie? Albo to nie ta ustawa, ta będzie dopiero jutro. Ale on już z tej mównicy zdążył na sobie takie coś, żeby sobie potem wrzucić na WhatsAppa, nie?
No pan też miał różne rzeczy, z takie 16 miliardów podobno pan przez pana zdefraudowano.
To miałem takie coś, że Stocznia Północna, przepraszam, Nauta w Gdyni, podpisała kontrakt z Uniwersytetem Gdańskim na budowę takiego, on się nazywa oceanograf, badawczy statek. No i oczywiście dostał, powiedzmy tam, Uniwersytet 20 milionów, Stocznia zaczęła robić ten statek, zrobiła model, poszła na basen i on się wywracał. Okazało się, że jest za krótki. Tak go zaprojektowali, że za krótki. Trzeba było go przedłużyć o 6 czy 7 metrów i powstała, kto zapłaci za te dodatkowe 6 metrów. Uniwersytet jako budżetówka dostał tylko tyle pieniędzy i nie mógł dać więcej. Nauta podjęła decyzję, że go robi i sprzeda na rynku zagranicznym Norwegom, bo to takie polskie BMW. No oczywiście PiS wygrywa wybory i mówi, przez posła Borowczaka Nauta straciła 16 milionów, nie? I składamy konferencja potężna. Ja akurat byłem wtedy chyba za granicą, chyba nawet z Wałęsą w Korei. O tak, z Lechem Wałęsą w Korei byłem. I dzwonią dziennikarze, niech pan powie, bo tu taka afera, 16 milionów, ile pan wziął z tego, nie? Kurczę, nie wiem, nawet nie słyszałem, że, bo jak Gdańskiem się interesowałem, co tam Gdynia robi. No a okazało się, że oni po prostu tak sobie to zagrali, bo tu gdzie tu łapówka? Państwowy Uniwersytet, Państwowa Stocznia. No.
Ale była jakaś prokuratura, coś?
Nie, do dziś czekam, tyle lat. Ale tacy koledzy z PiS-u są. Obrzucić błotem, obrzucić, jak najwięcej wylać.
No Platforma też tam ich trochę obrzuca, nie?
No, ale my to tak delikatnie, ja czasem uważam, że za delikatnie.
Zostawmy Sejm, bo nasz program zbliża się powolutku do końca. Jaką pan największą rybę wyłowił? Bo z Wałęsą rozumiem, że to tylko
tak,
na rybach,
tak? Bo jeździliśmy kiedyś jeszcze z Lechem Wałęsą na ryby. Myślę, że takiego szczupaka 1,5 kilo to był największy.
Ale teraz pan podobno nie łowi. Dlaczego?
No teraz nie, bo nie, właściwie to no już i PESEL, nie, nad tą wodę jechać, a po drugie nie ma ryb. Jadę czasem na przykład na wakacje w Bory Tucholskie, biorę wędki, ale 2 tygodnie i nawet spławik nie, bo te jeziora są prywatne. I oni prądem to tłuką, żeby za długo nie zbierać. I naprawdę, to trzeba by jechać na prywatne łowisko gdzieś i wtedy na taki prywatny staw. I mam kolegów, którzy mnie tam zapraszają. Ale jednak te gołębie to jest to, co mi najwięcej czasu zabiera.
No właśnie, gołębie. Z Piotrem Dzikiem pan taką chyba pasję ma razem, tak?
Tak, Piotrek Dzik, u niego jakiś czas miałem gołębie, bo on ma tam dom i działkę, więc u niego miałem te gołębie, ale ja hoduję je od 7 roku życia.
I czyli 61 czas... lat mi wychodzi.
Tak, i te gołębie miałem w Białogardzie. I dopóki mama moja żyła, to ona tam... Ja przyjeżdżałem 2 razy w miesiącu, raz w miesiącu. Trochę brat, ale już jak mama zmarła, to już zabrałem je tutaj do Gdańska i mam 100 sztuk.
I co się robi z tymi gołębiami? Gołąbki?
To nie, co prawda. Nieraz tam ktoś mówi, daj na rosołek, ale...
Ale nie, ja, to serce wykrwawiło.
Ja nie urwałem jeszcze gołębiowi łebka. Nawet jak chory, to proszę kolegę i kolega przyjeżdża i patrzy, mówi, czy weterynarz. Ale tak, no przede wszystkim trzeba zachować u nich czystość. Trzeba je szczepić. Trzeba podawać probiotyki. No pasza, bo to jest 21 ziarek trzeba mieszać. Nie, można kupić już zmieszane. Ja kupuję zmieszane. Więc to
no one
jest...
muszą bujać też. Co?
No to trzeba je także 40 minut dziennie muszą polatać. Ja, tak jak i Piotrek Dzik, mamy flagę gdańska i ona jest taka czerwona, jak zamachamy, to one tak 40 minut latają.
I w zawodach też biorą udział.
Tak, tak. Lotujemy, mamy 14 lotów w roku gołębi dorosłych i mamy 3-4 loty gołębi młodych. I najdalsze to jest Bruksela, czyli tam to jest 2-dniowy lot prawie, że, bo 2 dni potrzebuje gołąbrze przecieć. Ale ja tak nie lotuję, bo szkoda mi tak na dalekie trasy, bo giną. A ja tak do 470 kilometrów, czyli Pasenwald, Niemcy, te okolice i wypuszczamy nieraz 5-10 tysięcy gołębi właśnie w Niemczech.
A wnuczki jakby zaszczepione też tą pasją?
Są zaszczepione. Jak dziadek mówi, że trzeba je policzyć, to pytają, ile od gołębia. Bo trzeba spisać numery, nie? Bo niektóre giną w tych lotach i trzeba wiedzieć, na nowo je spisać i zgłosić, założyć NPS-y, żeby była kontrola czasowa, nie? Jak przylatują. Więc tak, bardziej się interesują, ile przy tym można zarobić. Czasem i ławeczkę pomalują, tam posprzątają, ale wolą iść ze mną do jakiegoś sklepu, gdzie mogą puzzle kupić albo takie rzeczy.
Ale dziadek Jerzy Borowczak, tak jak patrzę prosto w oczy, to wygląda na spełnionego człowieka, mimo różnych zawiłości życia, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, tak, uważam się spełnionym człowiekiem. Tak życie się ładnie ułożyło, że nigdy na nic nie narzekałem, nie żałuję żadnych decyzji, które w życiu podjąłem, więc mogę powiedzieć, i nawet to, że nie wszedłem do Sejmu, ma jakieś bardzo dobre strony.
I bardzo pięknie, szanowni państwo, to można powiedzieć podsumowanie naszej audycji. Jerzy Borowczak, działacz związkowy, polityk, inicjator strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, obecnie członek Fundacji Centrum Solidarności, był gościem audycji Facet na Luzie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego, szanowni państwo, do usłyszenia za tydzień, tradycyjnie chwilę po 13.
Facet na Luzie.